Polska jest jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o liczbę dobowych zgonów na COVID-19. Lekarze alarmują, że jest wojna. Polacy chorują w szpitalach, Polacy chorują w domach, a tysiące naszych rodaków jest na kwarantannie. Prognozy ekspertów są przerażające. W grudniu może dojść nawet do 2000 zgonów dziennie. Gdzie szukać nadziei w czasie, kiedy codziennie dochodzą do nas coraz bardziej dramatyczne informacje i czy w czasie pandemii można być w ogóle szczęśliwym? To jest program Pogotowie Rodzinne, Kornelia Chojecka. Zapraszam. A ze mną w studio telewizji Idź Pod Prąd jest pastor Paweł Chojecki. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
Jest z nami również Kinga Wodzyńska, farmaceuta. Witam cię.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz lekarz medycyny Małgorzata Kubicka-Frączek.
Witam wszystkich.
Gorąco zachęcamy was do udziału w naszym programie. Piszcie pytania na czacie i pod programem. Gosiu, najpierw do ciebie pytanie. Ty codziennie masz kontakt z chorymi na COVID-19. W jaki sposób dodać im otuchy w tym czasie?
Myślę, że dla chorych ważny jest kontakt z lekarzem, kiedy już się dowiedzą, że rzeczywiście ten test wyszedł pozytywnie. I żeby ten kontakt był, to znaczy powiem tak, ja staram się słuchać, co oni mówią, co chcą wiedzieć, niekoniecznie informować ich o całości zagadnienia COVID-u, bo nie zawsze akurat to ich interesuje. Także wysłuchać, mają pytania, więc te pytania, o ile mogę pomóc, uspokoić, bo tutaj też ważne jest, no wiadomo, wszyscy z nich są z reguły zaniepokojeni. Bardzo duża ilość jest leczona w domu, w związku z tym te kontakty staram się, żeby były w miarę częste. Informuję na przykład, że gdyby coś się działo, to żeby zadzwonili do przychodni, że zawsze jest możliwość porozmawiania z lekarzem. Na tyle, na ile można uspokoić. Porady dotyczące leków, ale też dotyczące takich prostych rzeczy czasami, nawet dotyczących konsultacji jakiejś, jak dojechać. Różne rzeczy ludziom są potrzebne. Czasami po prostu też coś, co rozbawi, czy odrobina humoru. No pociechą jest to, że przynajmniej z tych pacjentów, których mam, duża ilość rzeczywiście nie wymaga hospitalizacji, co obecnie jest naprawdę bardzo istotną rzeczą. Natomiast te osoby, które wymagały tlenu, czy są na intensywnej opiece medycznej, no to akurat jeszcze mogły się na nią dostać. Także na razie nie mam bezpośredniej styczności z jakimiś takimi strasznymi tragediami, gdzie komuś odmawia się, czy nie ma możliwości podłączenia do tlenu, czy na przykład nie ma respiratora albo osoby, która obsługuje, ale no słyszymy, że takie sytuacje mogą się zdarzyć, jeśli rzeczywiście się zrealizuje akurat ten negatywny, czarny scenariusz pandemii.
Niestety sytuacja epidemiczna w Polsce wymyka się spod kontroli i nie wszyscy chorzy mają ten przywilej, żeby skontaktować się z lekarzem. Kinga, wiem, że twoja rodzina choruje, czeka w tym momencie na wynik testu, ale miała ciężkie objawy. Jakiego rodzaju pociechy potrzebują takie osoby w tym momencie?
No na pewno pierwszy objaw to był szok, że to w ogóle ich spotkało, czyli taki ten optymizm i to odsunięcie, że ta pandemia jest gdzieś daleko, gdzieś tam się odbywa, ale nas nie dotyczy, tutaj w tej sytuacji się skończyła. Rzeczywiście jedna z części mojej rodziny w jednej miejscowości właściwie cała jest objęta wszystkimi objawami, które opisują COVID. No i niestety zderzyliśmy się jak z murem, z ze służbą zdrowia, właściwie z tym, co pozostało po służbie zdrowia, mogę to dzisiaj powiedzieć. Co mogłam zrobić ja jako farmaceuta, jako członek rodziny? Starałam się przede wszystkim służyć rzetelną informacją, zwykłym pocieszeniem, wsparciem, chociażby zapytaniem, czy mogę cokolwiek pomóc, cokolwiek zrobić, poradzić, skontaktować i tak dalej. Zrobiłam wszystko to, co w mojej mocy, a na dzień dzisiejszy sytuacja zdaje się być w miarę opanowana, aczkolwiek do tej pory, a jest już ponad tydzień, udało się zdobyć skierowanie na test. Test został pobrany, ale niestety wyników jeszcze nie mamy. Dalej oczekujemy.
Mamy również głosy od Was, od chorych na koronawirusa. Do nich przejdziemy już za chwilę, ale teraz pokażmy fragment dramatycznej wypowiedzi Andrzeja Weingolda ze szpitala miejskiego w Elblągu, chorego na koronawirusa.
Ale to, co przeżyłem, to jest moje. I to, co tutaj widzę, to, co się dzieje za tymi drzwiami, to jest coś, czego nikomu nie życzę oglądać. Tutaj ludzie umierają, tutaj walczą nie tylko o zdrowie. Słuchajcie, tutaj nikt nie wybiera PESEL-u. Tu leży dziewczynka z matką, ta dziewczynka ma 13 lat. One mają kłopoty z oddechem. Jest to rodzina z Działdowa. Tutaj leży lekarz z Działdowa, lat 51. Tutaj dwa dni temu zmarł człowiek, który został pochowany tego samego dnia. To nie są żarty.
Jak widać, koronawirus nie wybiera, dotyka również starszych, jak i młodszych. Pastor Paweł Chojecki, co byś chciał przekazać dzisiaj osobom, które są chore albo obawiają się, że zachorowały na koronawirusa?
No, że świat się nie zawalił. Rzeczywiście, póki jeszcze jest szansa uniknąć tej choroby, no to trzeba robić te rzeczy, które mogą nas uchronić przed zakażeniem. Nosić maseczkę, nie iść tam, gdzie nie trzeba, zachowywać dystans i tak dalej. Ale ze względu na błędy przede wszystkim rządzących oraz taką propagandę kłamliwą rozsiewaną przez różne agendy komunistyczne, Polacy zatracili takie naturalne odruchy obronne i widać, że od czasu praktycznie uruchomienia szkół, no to już jest teraz ogromne uderzenie ilości zachorowań. Stąd istnieje wysokie ryzyko, że prawie każdy Polak czy spora część z nas, jeśli nie osobiście, to w swojej rodzinie doświadczy zetknięcia z wirusem. Jeśli już do tego dojdzie, no to trzeba sobie przypomnieć podstawowe prawdy naszego życia. Wielu z nas, kiedy goni w takim pędzie życia codziennego, zapomina o tym, że jesteśmy w ręku Boga, że tak naprawdę jesteśmy dość słabymi istotami, że nasze życie istnieje dzięki temu, że Bóg je podtrzymuje. Nie? I myślę, że dla wielu ludzi takich bardzo aktywnych i niemyślących o Bogu, okres, kiedy dowiedzą się, że mają ten wynik pozytywny albo zobaczą te objawy, może być takim otrzeźwieniem. Zaraz, to może te cele, które realizowałem w życiu, to nie są najważniejsze. Może to, żeby tam na przykład dokończyć dom albo, nie wiem, zarobić na jakieś tam wczasy czy na studia pójść, to może to nie są najważniejsze rzeczy w życiu. Także jeśli już to nas dotyka, to wykorzystajmy ten czas, oczywiście starając się dotrzeć do najlepszych lekarzy czy opieki medycznej, to będzie bardzo trudne, czy dbając tam o zdrowie w domu. Starajmy się wykorzystać ten czas, żeby pomyśleć o naszym życiu jako całości, bo ono się może skończyć, bo jaki będzie, że tak powiem, przebieg tego zachorowania, nie wiemy. Może być łagodny, tego wszystkim życzę, ale może być ciężki, tak jak przed chwilą ten bardzo odważny człowiek, bo sam powiedział, że kiedyś nie wierzył w koronawirusa, a myślał, że to jest taka plandemia, że to takie...
Spotkała go fala hejtu i powód, że Andrzej Weingold jest aktorem. No, tak. Czyli jakby aktorzy nie chorują, tak?
doktorzy albo nie chorowali, albo nie mieli prawa do wypowiadania się w sprawach ogólnoludzkich. Tu oczywiście tak, jest aktorem, ale leży w szpitalu i przechorował. Znaczy, no jest jeszcze chory na koronawirusa, to co z tego, że on jest aktorem? No, może ma trochę lepszą dykcję, czy coś
był
takiego, ale...
Był aktywny sportowo, był sędzią.
Hejtować go za to, że jest aktorem, no to jest jakaś no, ewidentna złośliwość tych, którzy nie chcą uznać prawdy o koronawirusie. Ale jeszcze raz powtarzam, to jest czas, gdzie możemy, powiedzmy, z lotu ptaka spojrzeć na swoje życie. Czy realizujemy najważniejsze cele w życiu? Ja nie chcę wchodzić już w to, co uważa za najważniejszy cel, ale zwykle ludzie mają jakieś ideały, mają postanowienia i plany, a później taka proza życia ich od tego odciąga. Może to jest dobry czas, żeby zastanowić się głębiej, czy moje życie przebiega we właściwym kierunku.
Powiedziałeś taką otuchę, że koronawirus to nie jest koniec. Mamy list od naszego widza, który jest biblijnym chrześcijaninem i niestety otrzymał pozytywny wynik testu na COVID-19 i pisze tak. Dla mnie najcięższe było poczucie odpowiedzialności za zarażenie swojej rodziny. Nawet jeśli zrobiłem to, co wydawało mi się potrzebne, by tego uniknąć, to z tym dylematem mocno się zmagałem. Pamiętajcie, że są rzeczy, na które mamy wpływ i takie, na które nie mamy wpływu. Jeśli zaraziłeś się koronawirusem, a także swoich bliskich i teraz boisz się o nich, pamiętaj, że nie mamy mocy zabezpieczyć się przed wszystkim, a tę sprawę najlepiej powierzyć Bogu i prosić Go o pomoc. Jeśli zaraziłeś się i swoich, ponieważ zlekceważyłeś zagrożenie, przeproś Boga za swoją głupotę i proś, czy nie zechce Ci pomóc. To najwyższy czas, by odrzucić kłamstwo i głupotę na temat COVID-u, a najlepiej głupotę w każdym temacie. Oby Bóg to poczucie bezsilności wykorzystał do Twojej zmiany. PS. Pomyślcie o tych biednych dzieciach, które puszczacie do szkoły, jakie one mogą mieć poczucie winy za zarażenie starszych. Nie tak łatwo będzie to wytłumaczyć.
Szczególnie, że tutaj to najstarsze pokolenie, czyli pokolenie dziadków. No wyobraźmy sobie wnuka, który kocha swoją babcię czy dziadka, przychodzi ze szkoły, rzuca się mu na szyję i przekazuje właśnie wirusa. Nie? Oczywiście on w tym momencie tego nie wie, ale za tydzień będzie wiedział, a za dwa tygodnie może być na grobie swojej babci i swojego dziadka. Nawet jak sam, jak mu nikt nie powie, że to ty zaraziłeś, to on kiedyś się dowie. Tak, to ja zaraziłem swojego kochanego dziadka albo babcię. No to tutaj już więcej słów chyba nie trzeba.
Małgorzata Kubicka-Frączek, co ty byś dzisiaj chciała szczególnie przekazać medykom, którzy codziennie narażają swoje życie i wielu z nich niestety już się zaraziło?
Co mogłabym przekazać nawet nie tylko lekarzom, ale lekarzom, służbie zdrowia jako chrześcijanka, bo na pewno będą to profesje, które będą miały akurat strasznie mało czasu i pewnie ogromny pęd, ogromne przepracowanie, przeciążenie. Też przypominają mi się pewne fragmenty biblijne dotyczące tego, co pomaga, skupiania się na tym, co możemy zrobić, w czym możemy pomóc, żeby też pamiętać to, co Jezus mówił, że dość ma dzień swoich kłopotów, żeby też nie zagryzać się tym, że komuś nie pomogliśmy, bo jeśli będziemy się zagryzać, to nie pomożemy kolejnym. Ważne też jest oczywiście dbanie o pewną taką higienę pracy i odpoczynku, bo jak się będzie funkcjonowało parę dni na najwyższych obrotach, to się człowiek wypala bardzo szybko i szybko nie będzie w stanie móc pomagać następnym. Dlatego zaufanie Jezusowi jest ogromną rzeczą. Ja tak sobie myślę, że no w tej chwili to jeszcze nie jest tak strasznie, żebym rzeczywiście musiała umierających pacjentów mieć i nie wiedzieć, co z nimi zrobić. I nie życzę sobie tego, dlatego staram się w programach czasami tych właśnie politycznych, może trochę emocjonalnie po kobiecemu czasami mówić, ale wolę, żeby ta profilaktyka była nawet troszeczkę na wyrost, albo mówić o pewnych rzeczach troszkę na wyrost, a być zabezpieczonym, niż żeby wszystko popłynęło i była straszna tragedia. Także takie poczucie, że chrześcijanom Jezus obiecał, że naprawdę Jemu na nas zależy, że możemy się do Boga zwracać jak do Ojca. Tam, gdzie rzeczywiście już jesteśmy, już nie możemy nic, to możemy pewne kłopoty przełożyć na niego. Zawsze jest to ulga, żeby człowiek po prostu sam siebie nie zakotował poczuciem winy.
Za chwilę zastanowimy się nad tym, co robić, żeby znaleźć równowagę psychiczną w czasie pandemii, ale najpierw pokażmy fragment naszego wywiadu z profesorem Januszem Heitzmanem, psychiatrą.
Jeden pozytywny aspekt to taki, że osoby, które pozostawały na kwarantannie albo miały ograniczoną możliwość chodzenia do pracy czy do szkoły, również rozwijały swoje jakieś zainteresowania, na które wcześniej nie miały czasu. Część zaczęła tworzyć, pisać, grać, komponować. Część po prostu wreszcie porozmawiała szczerze w rodzinie i te kolacje przy rodzinnym stole to nie tylko pasmo awantur, przemocy i agresji, ale również wyjaśnienia sobie wielu pozytywnych, przekazania sobie wielu pozytywnych emocji. To również kwestia wreszcie porozmawiania czasami rodziców z dziećmi, na co często brakowało czasu. Ja się bardzo z tego cieszę również, że uwolniono lasy, uwolniono świeże powietrze i tam, gdzie jest możliwość tego dystansu, zachowania tego dystansu społecznego, to póki jeszcze ciepło i piękna pogoda, należy z tego korzystać.
Potrzebne nam jest bezpieczeństwo, jeśli chodzi o zdrowie, ale też o naszą psychikę, żeby nie wpaść w kolejną epidemię, w epidemię depresji. Kinga, wiem, że ty cierpiałaś na depresję kilka lat temu. Co byś mogła powiedzieć dzisiaj naszym widzom, szczególnie tym, którzy czują się źle, nie widzą nadziei? Gdzie w tym wszystkim szukać jakichś plusów, jakichś pozytywów?
Mówimy o depresji już w kontekście konkretnego zdarzenia, jakim jest ta pandemia. I ja może najpierw jako farmaceuta powiem, że bardzo ważne jest to, żeby teraz w tym szumie medialnym, w tym wszystkim, co się dzieje, żeby przede wszystkim odnaleźć prawdę i nauczyć się wyszukiwać prawdziwych informacji po prostu, żeby nauczyć się selekcjonować informacje, które do nas docierają. Być może trzeba zrobić porządek na swoim Facebooku, w swoich social mediach, po to, żeby uwolnić się od osób, które zatruwają nam umysł. Niektórzy nie robią tego celowo, ale robią to po prostu, być może są zwiedzeni, być może są oszukani. Co jest jeszcze ważne, co mi pomagało i co teraz widzę, że mi pomaga. Przede wszystkim nie biorę udziału w żadnych debatach, w żadnych takich, nie wpisuję się w żadnych, pod żadnymi postami, które mają charakter taki podjudzający. Jest mnóstwo osób, które lubią jątrzyć takimi postami, takimi informacjami, wstawiają fake newsy. Jest mnóstwo osób, które po prostu się z tym bawią, a wiem, że po drugiej stronie osoba, która otrzymuje taką krytykę, może to odebrać bardzo, bardzo tak do siebie. Może to bardzo ciężko przeżyć. Więc moim zdaniem oczyścić przede wszystkim środowisko w social mediach swoich, wokół siebie, odwrócić się do swoich bliskich, do realu, a w realu odbywa się prawdziwe życie i często po prostu to w internecie życie jest nafaszerowane zbyt dużą informacją negatywnych emocji, więc może warto po prostu wyłączyć czasami internet, wyłączyć TV, wziąć telefon, zadzwonić do babci, do dziadka, do siostry, odnowić relacje, spojrzeć na swoich bliskich, na swoich znajomych i poszukać rzetelnych informacji. A myślę, że to będzie dobry początek przede wszystkim, żeby złapać równowagę, jakiś dystans do sytuacji, które się dzieją, bo jeżeli chodzi o samą depresję, to tutaj w zależności od tego, o jakich objawach tutaj depresji mówimy, to myślę, że warto wiedzieć, że trzeba informować swoich bliskich, swoich znajomych o to, co się z nami dzieje, kontaktować się ze światem, a nie pozostawać w świecie wirtualnym. A osoby, które mają naprawdę poważne problemy i objawy są bardzo niepokojące, myślę, że trzeba śmiało, odważnie korzystać z porad specjalistów, prawdziwych fachowców, osób sprawdzonych. I być może trzeba skorzystać z terapii, albo przynajmniej z infolinii, albo porady specjalisty.
Wspomniałaś, Kinga, o potrzebie rzetelnych informacji i psycholog profesor Tomasz Grzyb wskazuje na to, że w marcu, kiedy sytuacja była jeszcze relatywnie lżejsza, jeśli chodzi o koronawirusa, Polacy wyszukiwali informacji o COVID-19, a w tym momencie to jest bardzo niski odsetek i raczej korzystamy z informacji na przykład na Facebooku, na Instagramie od ludzi, których znamy, którzy są nam podobni, ale już nie weryfikujemy tych informacji. I chciałam zapytać jeszcze o balans pomiędzy paniką przed COVID-em, a nierealistycznym optymizmem, o którym wspomina profesor Wojciech Kulesza, psycholog społeczny, który polega na tym, że przyjmujemy, że COVID istnieje, że inni chorują, ale że ta choroba nas nie dotknie, pastor Paweł Chojecki.
No to oczywiście jest takie chowanie głowy w piasek, nie? To jest taka zabawa strusia, inaczej mówiąc, no głupota, to może na nas przyjść. Tak tego mówię, trzeba się zachowywać racjonalnie, trzeba zachowywać te wszystkie środki ostrożności, ale myślę, no największy test to już jest, kiedy okaże się, że jesteśmy chorzy. Nie? To wtedy przychodzi to, sprawdzam, jak się wtedy zachowamy. No i tu ja bym miał taką radę terapeutyczną. No wyobraźmy sobie, co najgorszego może się stać? No już jesteśmy chorzy, być może już mamy jakieś tam pierwsze objawy, podwyższoną gorączkę, kaszel, duszności, ale to jeszcze się da żyć. Wygląda to jak mniej więcej kiedyś grypa, którą przechodziliśmy, no ale już wiemy, później jest test i że to jest jednak COVID. Wiemy, że tu powikłania i nawet ryzyko śmierci jest dużo, dużo, dużo gorsze niż w przypadku jakichś innych infekcji, tych grypopodobnych. No to trzeba sobie wyobrazić, co najgorszego może nam się przydarzyć. No, najwyżej umrzemy, nie? To jest chyba najgorsze. No tu już czytaliśmy, tam oczywiście możemy uważać, żeby innych nie pozarażać, no ale jeśli chodzi o nas, no to najgorsze było, gdybyśmy umarli. No to lepiej tak, zamiast jakoś tak wypierać taką możliwość, bo tak czy siak, czy na COVID, czy na coś innego, tam kiedyś umrzemy, nie? No to warto się wtedy zapytać, no dobra, no umrzemy i co z tego? Albo co dalej? Nie? Taką zabawę mówię troszeczkę ironicznie, ale warto się zmierzyć z tym pytaniem. No jakbym umarł, no to co się ze mną stanie? Warto uczciwie na to spojrzeć. Nie tylko, że no jakoś to będzie, no gdzieś tam w czyśćcu, czy gdzieś wyląduje, tylko tak na poważnie zmierzyć się z tym. Każdy z was ma jakąś tam wiedzę biblijną, jeśli nie, no to oczywiście zachęcam, żeby tę wiedzę biblijną sobie pogłębić na temat życia wiecznego. Także wtedy, kiedy wyobrazimy sobie ten najgorszy scenariusz, no to zaczynamy łapać balans. No jak umrzemy, no chrześcijanin powie, no to będę z Jezusem, nie? Jak nie umrę, tylko jakoś tam ciężko przejdę, no to tylko tyle, że się nacierpię przez parę dni, czy trochę więcej, tygodni. No być może będę inwalidą, nie będę już mógł biegać. No dobra, no świat się nie skończy, nie będę biegał, ale może jeszcze Bóg mi pozostawi umysł. Także warto nie uciekać i bać się tak nie wiadomo czego, tylko sobie tak opisać. No może być to lub to, nie? W takiej sytuacji idę do nieba, jeśli jesteś chrześcijaninem, no jeśli nie, no to zachęcam cię, dowiedz się, w jaki sposób można się do tego nieba dostać. Jeśli tak, no to. Także żeby zacząć to układać sobie w głowie i racjonalnie myśleć, a nie ulegać takiego, ojej, co to będzie, bo wtedy ten strach się napędza i przestajemy jak gdyby kontrolować swoje uczucia, nie? I one nas prowadzą do właśnie jakichś takich no, szkodliwych, być może trwałych rzeczy typu depresja.
Idąc dalej, można zapytać, czy w ogóle istnieje Bóg, skoro takie rzeczy się dzieją. Już miliony, można powiedzieć miliony osób zginęły przez chińskiego wirusa. Co byś powiedział osobom, które patrząc na to, co się dzieje, być może wkrótce też nasi bliscy zaczną umierać, zaczynają wątpić w istnienie Boga?
No, tu mam taką książkę, zobaczcie, Mała Wschowska Kronika Zarazy. Nie? To jest z początku XVIII wieku, 1710 rok. Pastor polski ze Wschowy opisuje zarazę z tamtych czasów. Zarazy to kiedyś były dość popularne przeżycia dla ludzi. No, popularne w sensie każde pokolenie albo słyszało o zarazie, albo same ją przeżyło, widziało śmierć bliskich i tak dalej. To dzisiaj ze względu na postęp medycyny, tak troszeczkę od śmierci, od chorobyśmy się odseparowali, to gdzieś się dzieje w szpitalach. Kiedyś to się działo w domach, na ulicach. Widać było tych chorych, widać było ciała, które są gdzieś wywożone w miastach i tak dalej. Także ludzie ze śmiercią obcowali na co dzień. Nie? Dzisiaj jest to jakieś takie bardzo, bardzo odległe. Trzeba sobie jasno powiedzieć, no, śmierć jest towarzyszką życia. Nie? Stąd ważne jest, żeby się umieć na śmierć przygotować. Umieć też się przygotować na śmierć swoich bliskich. Nie? To kiedyś nastąpi. Stąd jeden z katolickich takich księży, poetów powiedział: śpieszmy się kochać, ludzi tak szybko odchodzą. Także zastosowaniem tego na co dzień to jest okazywanie miłości sobie nawzajem. Jeśli mamy jakieś bzdurne konflikty ze swoimi znajomymi, rodziną, to w obliczu choroby widzimy, jakie to miałkie. Może warto zadzwonić, pojednać się z tym człowiekiem, przeprosić go, jeśli coś złego mu się zrobiło, a nie dalej brnąć w takie rzeczy. W chorobie, tak jak już z kolei nasz protestancki wieszcz powiedział, dopiero doceniamy zdrowie. Czyli jeśli Bóg nas przeprowadzi przez to, warto tę lekcję sobie zapamiętać. Boże, jak to dobrze, że jestem zdrowy.
Fragment małej wschowskiej kroniki zarazy. Najbardziej szlachetne i Bogu najmilsze jest postanowienie wystrzegania się wszystkiego, co stanowi zmartwienie dla duszy oraz codzienne odradzanie się w duchu pokory. To pisał pastor, który przeszedł przez epidemię na początku XVIII wieku, a teraz pokażmy fragment wypowiedzi Grażyny Bryk, biblijnej chrześcijanki, której brat zachorował na koronawirusa, jak ona sobie radzi z tym, co ją spotkało.
Tak, mam w rodzinie brata, który zachorował na COVID. Teraz już wyzdrowiał. Przebieg był prawie bezobjawowy, ale o przeżyciach w związku z tym nawet nie chcę i nie należy opowiadać. Jest to bardzo wzruszające. Powiem o pięknych rzeczach. Może króciutko o bracie. Brat jest wiecznym dzieckiem schorowanym w ciele dorosłego mężczyzny, bo już ma około 40 lat. Jest w ośrodku, jest generalnie nazywany Mikołajkiem, bo jest spokojny, pomijając jakieś tam momenty choroby, jest nie pali, nie pije. Więc jest to takie wieczne dziecko, ale też rozleniwione choćby umysłowo. No i jakoś tuż przed zarazą chińską postanowiłam, to było lśnienie, że można go ożywić czytaniem Biblii, ale dziecięcej oczywiście, bo to jest wieczne dziecko. Więc tak zrobiłam, kupiłam jeden egzemplarz bratu, drugi sobie. I co wieczór o określonej godzinie, łącząc się telefonem, czytaliśmy pierwsze już epizody Biblii. Z początku szło nam to opornie, ale kiedy wybuchła pandemia, to było w marcu, to nam pomogło przetrwać najgorsze. Brat nie bardzo świadomy tego, co się dzieje, ale ja wiedziałam, że ta codzienna łączność daje nam siłę, że jest Bóg, o którym czytamy, że Mikołaj zaczął czytać, zaczął się przygotowywać, zaczął odpowiadać na pytania, po prostu zaczął ćwiczyć swój umysł, więc dokonał się taki cud. I pomimo, że od marca praktycznie się nie widzimy, to jest ośrodek dobrze strzeżony, a jednak w pewnym momencie, po paru miesiącach, w sierpniu tego roku, wkradł się ten wirus, to przetrwaliśmy najgorsze, jest już teraz zdrowy. Na pewno wzmacnia to również mnie, to czytanie, bo dużo życzliwości mogę mu przez tę słuchawkę przekazać. Dużo miłości. To jest jedna sprawa. Druga, tak, to się składa, że jako biblijna chrześcijanka mam teraz kontakt w swojej firmie z wieloma osobami chorymi. Są to innego typu nieszczęścia, głównie choroba nowotworowa. I pomaga tym ludziom życzliwość, uśmiech, nasza pogoda, moja i moich pracowników. Poszukują oni też Boga. Więc spokojnie, podchodząc do tematu, musimy im to ułatwić. No, w pierwszym punkcie też mają książeczki, Nowy Testament w szapeczkach. Zawsze mogą oni też zadać pytanie, ale też jest to moją rolą, żeby poznali Stwórcę bliżej.
Psychiatra Bogdan De Barbaro powiedział, że pandemia może być też czasem rozwoju, zmiany, lepszego poznania siebie. Możemy podjąć wysiłek, aby pandemia stała się impulsem rozwojowym. Pytanie na koniec, Małgorzata Kinga. W jaki sposób pandemia może stać się dla nas impulsem do rozwoju? Małgorzata Kubicka-Frączek.
Jeśli chodzi o czas, który dostajemy, no to myślę, że część osób, czy tych na kwarantannie, czy osób, które pracują, czy mniej, czy powiedzmy pracują online, są w domu i tego czasu będą mieli troszeczkę więcej. Warto go wykorzystać na zadanie sobie ważnych pytań. Jaki sens ma moje życie? Po co tak naprawdę się żyje? Co ważnego w życiu robię? Zastanowienie się nad tym, na czym może wcześniej żeśmy się nie zastanawiali, bo pęd życia nam to utrudniał. Ludzie nie zawsze lubią takie zastanawianie się. Jeśli skończy się ten pęd życia, to najczęściej jest albo pustka, albo zaburzenia lękowe, albo panika, bo ludzie wcale tak... Zastanawianie się nad życiem i dochodzenie do wniosku, że właściwie się nie wie, po co żyje, co się ze mną stanie, co się ze mną stanie po śmierci, czy rzeczywiście jest Bóg, czy go nie ma. A to są pytania kluczowe, dlatego warto je sobie zadawać i warto szukać prawdziwej odpowiedzi. A polecam jako chrześcijanka Pismo Święte, bo tam rzeczywiście znajdziemy rzeczywiste rozwiązanie wszystkich realnych problemów i to rozwiązanie nie na tydzień czy na chwilę, tylko na wieczność, a tego nie da nam nic innego i nikt inny.
I w tym kontekście gorąco polecam program Biblia w czasie zarazy, poniedziałek, wtorek i czwartek o 20:30 i Kinga, ostatnie słowo podsumowania, jak konstruktywnie wykorzystać czas pandemii.
Ja tak sobie myślę, że zdam sobie sprawę z tego, że będąc chrześcijanką jestem w dość uprzywilejowanej pozycji. Bo dla mnie sprawa jest jasna. Panem historii jest Jezus Chrystus. Ja wiem, że On nad tym panuje i ja nie muszę dźwigać na swoich barkach tego nieszczęścia i całego błędu, który się dzieje wokół mnie, bo wiem, że mam wspaniałego mistrza i nauczyciela i to mnie codziennie budzi, a czasami tylko to mnie budzi. Więc ja życzę każdemu, żeby odnalazł tego najwspanialszego Boga i przyjaciela, który go może po prostu przez tę ciemną dolinę przeprowadzić. Już właśnie w tym momencie zacząć go prowadzić jak dziecko za rękę, więc nie ma przeszkód, żeby zwrócić się tutaj teraz właśnie do Chrystusa osobiście po zbawienie i po pomoc. Ale jeżeli chodzi o takie bardzo rzeczy na co dzień, które wykonujemy, takie ludzkie, to mi się wydaje, że możemy po prostu przede wszystkim wykorzystać czas, więcej czasu, kiedy jesteśmy w domu i kiedy musimy być sami, na przemyślenie relacji rodzinnych, może na wyciągnięcie ręki do kogoś, kto gdzieś tam w rodzinie został odsunięty. Może warto sobie przypomnieć przyjaciół, znajomych. Również warto sięgnąć po dobre książki, po dobre lektury, po być może dobre filmy, może dobra rozmowa z mężem, wyjaśnienie jakiejś zawiłości, na które nie mieliśmy czasu. Ja na przykład z przyjemnością mogę po prostu wrócić do rzeczy, które kiedyś robiłam, nie miałam czasu później, a teraz mogę zacząć robić na nowo. Bóg jedne drzwi zamyka, bo rozkulała się pandemia, to się w jakiś sposób wydarzyło, dzieje i tego nie zmienimy, ale drugie otwiera, daje mnóstwo możliwości i życzę każdemu, życzę bliskim, znajomym, wszystkim tym, którzy będą oglądali ten program, żeby sięgnęli po słowo Boga i po to, jak konstruktywnie można żyć z Bogiem. I jeszcze jedno, jeżeli są osoby, które będą oglądały ten program, a oczywiście będą miały ochotę znowu rzucać hejtem, bądź zrobić kolejne wpisy nieciekawe, darujcie sobie to. Jeżeli nie dla mnie, bo czy dla tej telewizji, to darujcie sobie ze względu na inne osoby, które to czytają, a które czasami są śmiertelnie przerażone. Darujcie sobie krytykę, zróbcie krok do tyłu. To może być pierwsza dobra rzecz, którą w tej pandemii zrobiliście.
Czyli czas zatrzymania, czas refleksji, jest nadzieja nawet w czasie pandemii koronawirusa. To był program Pogotowie Rodzinne. Jeśli macie pytania, potrzebujecie wsparcia, piszcie na kontakt@ispodprat.pl. Bardzo Wam dziękuję za udział. Dr Małgorzata Kubicka-Frączek.
Bardzo.
Dziękuję. Kinga Wodzyńska.
Dziękuję.
Oraz pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie.
Do zobaczenia.